wczoraj mówiłem o takim niuansie, który jest bardzo trudny do zrozumienia, może niepokoić nawet sumienia nasze, o przypadku, w którym mówi święty Jan w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, w 16 wierszu, że istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam. Nie mówi, nie zakazuję wam. Nie polecam, aby się modlono. Dlaczego nie poleca? W przypisie można przeczytać, że chodzi o grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Z tym grzechem to już jest tak bardzo dużo kłopotów, że już mi się nie mam siły już tego tłumaczyć, bo wszyscy się boją, że go popełniają, ale jak się już boją, że go popełnią, to już na pewno go nie popełnią, bo bojaźń Boża jest początkiem mądrości, więc jeśli ktoś się już boi, że może popełnić ten grzech, więc się nie boi, niech się nie boi. A z drugiej strony, są przypadki, w których nie jest dobrze modlić się na przykład za kogoś. Po pierwsze, z tego powodu, że mamy do czynienia z osobą o chorym egocentryzmie. Na przykład spotkałem osobę, która uciekała z różnych ośrodków wychowawczych tylko dlatego, żeby ją ścigano z troską, żeby się nią opiekowano. Dopóki ktoś udawał się w podróż, żeby odnaleźć tą osobę, zatroszczyć się o nią, zapłacić jej za wszystko, ubrać ją, nakarmić, to ona miała efekt troski. To jest chore. Wtedy każda troska jest właściwie utwierdzeniem tej osoby w chorej postawie i ja nie pomagam tej osobie, ją krzywdzę. Bo ona musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Albo znam przypadek chłopaka, który mówi matce tak: chcę zostać kanibalem. Jutro chciałbym w lodówce znaleźć ludzkie mięso i je pożerać. Matka przerażona leci do psychiatry, do księdza, do egzorcysty. A on się bawi jej troską. I trzeba rozeznać to, czy ja wtedy powinienem się w ogóle modlić za taką osobę. Ktoś inny straszy mnie samobójstwem, że on popełni samobójstwo. Już w ogóle jak straszy i informuje o samobójstwie, to na pewno nie popełni, tylko chodzi mu o troskę. Są ludzie, którzy potrzebują egocentrycznie, w sposób chory, troski. I kiedy my temu ulegamy, bo wchodzimy w postawę litości ludzkiej, a litość jest złym doradcą, bo trzeba pamiętać, że posłuszeństwo jest nad litością, co nie znaczy, że jest litość czymś złym, tylko że jest złym doradcą. Bardziej trzeba słuchać Boga, w posłuszeństwie żyć temu. Dlatego mówiłem tak, że trzeba się modlić za te osoby, które Bóg mi pokazuje. Lepiej jest tak się modlić, bo jest bezpieczniej. Wtedy wiem, że na pewno modlę się za osoby, które Bóg mi pokazuje, że ta modlitwa przyniesie skutek, że jest dobra, nawet jeśli trwa 10 lat. Ale jeśli ja nie mam takiej pewności i mam do czynienia z kimś, kto jest chory w swoim egocentryzmie, kto się bawi moją troską czy modlitwą, to sami zastanówcie się, czy dobrze jest modlić. To oczywiście nie jest jeszcze grzechem, który przynosi śmierć. Grzech, który przynosi śmierć, jak może mi się udało zasugerować, to jest bardzo trudne do określenia stan ludzkiej duszy. Nie jest to łatwe osiągnąć dla człowieka. Trzeba naprawdę wiele trudu, żeby wejść w taką postawę, bo mało tego, że się wchodzi w hipokryzję, to jeszcze świętokradztwo. I wtedy taki człowiek jest praktycznie nie do nawrócenia. On właściwie tylko że już żyje biologią. Dlatego, że on tak zatwardził swoje serce, że to bombardowanie nic nie da, nawet modlitwą. Bo on się tak zakłamał, osiągnął taki stan zakłamania, że nic tu nie pomoże. I dlatego Jan mówi, nie zakazuję, tylko nie polecam, żeby się modlono za taki stan. Następny niuans, kazus, przypadek. Mogę mieć do czynienia z osobą opętaną na przykład. Ale moje siły modlitewne mogą być za małe. Mało tego, że spotkają mnie pokusy, ataki złych duchów, to jeszcze mogą mi się powtórzyć grzechy tej osoby. Mogę być strasznie upokarzony grzechami i muszę się zastanowić, czy ja dam radę. Może ktoś inny powinien się modlić, ale akurat nie ja. Musisz rozeznać swoje siły duchowe. Dobre chęci tu nie wystarczą, trzeba też pokory i powiedzieć, to nie jest mój kaliber. Ja za tą osobę nie dam rady się modlić. Czasem za niektóre osoby opętane modlą się całe wspólnoty, grupy ludzi, przeżywają różne cierpienia. Trzeba się zastanowić, czy ja mogę sobie poradzić z tym przypadkiem. I najlepiej Bo kiedy się modlimy w kościele tutaj, możemy za wszystkich się modlić, nawet za Baracka Obamę. Można nam tu się modlić. Ale kiedy modlisz się sam i to jest specyficzna modlitwa, twoja modlitwa, że modlisz się za wybrane osoby, to dobrze rozeznaj, czy Bóg chce, żebyś się modlił, modliła za tą osobę. Spytaj się nawet jeszcze osoby, która cię prowadzi duchowa, czy dobrze to rozeznajesz. Dobrze się zastanów i dopiero zacznij wojnę. Jezus mówi przecież w tym słynnym przykładzie, że ktoś, kto ma 10 tysięcy żołnierzy, nie wybiera się na wojnę z królem, który ma 20 tysięcy żołnierzy. Modlitwa jest wojną. To nie jest takie wszystko proste. To nie jest tylko kwestia sentymentu czy modlitwy. To jest naprawdę wojna i się tu za to płaci cenę. Może kiedyś byłeś lub byłaś świadkiem, jak pies zostaje poczęstowany kiełbasą. I wyobraź sobie, że on ją pożera, ma już w pysku, spróbuj mu ją wyrwać z pyska wtedy. Nawet jeśli to jest twój pies. On może cię pogryźć. Spróbuj szatanowi wyrwać kogoś z pyska. Wściekłość jest jeszcze gorsza. Dlatego ty się musisz zastanowić, czy ja sobie dam radę z taką wojną, walką. Mogą mnie spotkać rzeczy, które mnie przerosną. Kiedy jesteśmy w kościele, broni nas Kościół, broni nas modlitwa Jezusa. Tu możesz się modlić za wszystkich. Cały chór naszej modlitwy idzie do góry. Ale kiedy modlisz się sam, sama, to już potrzebne jest rozeznawanie, czy ja na ten kaliber się mogę zdobyć. Bo ja w swojej praktyce, mówię przede wszystkim z własnej praktyki, nie jestem teoretykiem życia duchowego czy walki duchowej, spotkałem się z osobami, które mnie na przykład wykorzystywały emocjonalnie czy manipulowały mną duchowo, miały efekt modlitwy, ale też troski, nie? Ja mnie się wydawało, że się modlę, czy tam troszczę się za te osoby, ale tak naprawdę to było zwykłe dojenie egocentryczne. I wtedy nie poleca się takiej modlitwy. Spotkałem też takie osoby, które były tak spętane złymi duchami, że ja miałem piekło w domu. I chociaż jestem kapłanem, zakonnikiem, chronią mnie śluby, chronią mnie kapłaństwo, wiem, że szatan nie może tego złamać, to jednak to, co ja przeżywałem, to nikomu bym tego nie życzył. I musiałem powiedzieć, przepraszam, ja to nie jest mój kaliber. Nauczyłem się tego, że tylko wtedy, kiedy Jezus mi powie, z tą osobą możesz wejść w relację, możesz się z nią modlić, możesz się za nią modlić, możesz jej pomagać, tylko z tą osobą. Wtedy jestem bezpieczny. Wiem, że Bóg dopasował mnie tak, jak się śrubokręt dopasowuje do śruby. Że ja pasuję do tej osoby. Ale nie każdy śrubokręt jest do każdej śrubki. Są różne kalibry. Myślę, że to wyjaśnienie tutaj może nam dać trochę światła. Jeśli nie, to jeszcze spróbujemy to doprecyzować. A teraz wracam do kontynuacji po tematu, który zacząłem do południa. Mówiłem o tym, że przeżywamy rozłam w życiu duchowym wewnętrzny, kiedy wchodzimy w modlitwę, kiedy stale się modlimy, wiernie się modlimy. Przychodzi Duch Święty, przychodzi ogień. Najpierw nas oczyszcza. Musi doznać się tutaj w naszym wnętrzu rozłam pomiędzy tęsknotą za złem, za grzechem, za dawnym życiem. Te sprawy wychodzą z nas. Nie możemy z tym sobie poradzić czasami. Walczymy, męczymy się, nawet grzeszymy i upadamy. Ale już jest życie w Bogu rozpoczęte. I ten rozłam ostatecznie, jeśli wytrwamy w modlitwie, doprowadza do tego, że ten stary człowiek jednak umrze. Że tak znienawidzimy już grzechy i stare życie, że będziemy mieli tego bardzo, bardzo dosyć. Nawet użyłbym tu innego słowa. I wtedy też, albo równocześnie, zaczyna się rozłam pomiędzy nami a osobami, które dotychczas wydawały się być nawet przyjaciółmi albo były członkami rodziny. Coś pęka. Albo ze wspólnoty nawet zakonnej czy modlitewnej nagle zaczyna coś pękać. Dlaczego? Dlatego, że ja coraz głębiej wchodzę w ducha i to budzi zazdrość, jak u braci Józefa, porównywanie się, skłonności do wyniosłości, jak u samego Józefa, lęk przed utratą pozycji, jak u dygnitarzy z króla Sedecjasza, lęk przed odważnym stawaniem po stronie prawdy, jak u Sedecjasza, zaczynają się polaryzować postawy wokół nas, dlatego że stajemy się za jaśni. I to wcale nas nie nobilituje. My byliśmy tymi grzesznikami. Nie możemy zapominać, że byliśmy grzesznikami. A jak zapomniemy, to jeszcze zadołujemy. I co wtedy? Jeremiasz, Józef, zobaczcie, obydwaj byli w dole, obrzuceni błotem. Jeden i drugi potrzebował też nawrócenia. Oni to we właściwy sposób przeżyli, ale Bóg nie pozwolił im zginąć. W przypadku Józefa nawet doszło do pogodzenia pomiędzy Józefem a braćmi. W przypadku Jeremiasza już nigdy się nie pogodzili. Ani dygnitarze Sedecjasza, ani Jeremiasz. Ani sam Sedecjasz, bo został oślepiony i zginął. Więc są różne warianty takiego dzieła, ale modlitwa z jednej strony naraża nas na ataki sił ciemności, z drugiej strony pogłębia nas tak bardzo, że możemy być nie do zniesienia dla innych ludzi. Za jaśni będziemy. Zbyt pełni Ducha Świętego. Nawet nie odzywając się. Nawet jeśli przyjmiesz postawę milczenia, to i tak emanuje z ciebie takie światło, że ludzie bardzo różnie reagują wtedy na ciebie. I temu nie można się dziwić. Trzeba się modlić dalej. Ale suma ataków, suma zranień i krzyw, które mogą być na nas nakierowane, może być już tak wielka, że powstaną w nas uczucia jak najbardziej niepożądane, bolesne, obolałe, pełne cierpienia. Złość, poczucie skrzywdzenia, upokorzenia, zranienia. Mogę nie dać sobie rady z tym, że byłem pomiatany na przykład, że byłem niesprawiedliwie osądzony, oskarżony, że mnie wrzucono w taki dół depresji na przykład, obrzucono błotem niesprawiedliwie. Bo rodzi się wtedy człowieku tak dużo trudnych uczuć, że można tego nie unieść. I człowiek sobie najprymitywniej radzi z tym w ten sposób, że próbuje się od tego odciąć. Nie chce tego być świadomy. Wielu ludzi, żeby tego nie czuć, używa różnych uśmierzaczy czy też odurzających środków, nawet i chemicznych, żeby nie czuć. Pijak mówi, że zalewa robaka. No jakiś robak go musi tam gryźć. Coś musiało być w przeszłości, skoro go tak gryzie. Jakieś uczucie. Może być tak, że się kompletnie od siebie odetniemy od kontaktu z własnymi, całą sferą uczuciową. I to jest bardzo niebezpieczne. Może być również tak, że nie mogąc unieść tych uczuć trudnych, ja zacznę je projektować na inne osoby, nawet niewinne, które mi tylko przypominają krzywdziciela albo krzywdzicieli. Albo zacznę reagować tak defensywnie, obronnie, w sposób zraniony, że nikogo nie dopuszczę do siebie i się wyizoluję. I to są bardzo trudne, jak widzicie, postawy. Nie? Ta suma zła, która na nas może spaść, może być za duża. I co ma Biblia do powiedzenia w takiej sytuacji? Wiemy wszyscy, że doskonałym podręcznikiem modlitwy, również modlitwy stawienniczej, jest Księga Psalmów. Ale jakaś duża część tych psalmów, o dziwo, to psalmy skargi, a nawet psalmy złorzeczenia. I nikt nie pisze do Watykanu, do papieża Franciszka, że jak można w księdze takiej świętej zapisywać takie teksty. Nikt nie ma wątpliwości, że te teksty są natchnione. Dlaczego? Dlaczego takie słowa, jak tutaj czytamy w niektórych psalmach, nie są grzechem w ogóle? Kiedy się komuś źle życzy. Albo kiedy skarżę się Bogu na nieszczęścia i proszę Boga, żeby ukarał tych, którzy mnie skrzywdzili. No przecież każdy powie tak, złorzeczenie jest grzechem. Cierpienie trzeba znosić. No więc dlaczego tak duża część psalmów jest w ten sposób skomponowana? Dlatego, że one są doskonałymi wzorami modlitwy uzdrowienia wewnętrznego, a przy okazji oddania Bogu sądu. I teraz wiecie co? Dawid był człowiekiem bardzo skrzywdzonym. Przypisuje mu się autorstwo wielu psalmów. Niech tak będzie. Kiedy był prześladowany przez Saula, niszczony przez niego, i to niesprawiedliwie, i też z zazdrości, i też dlatego, że był charyzmatycznym królem, że był namaszczonym królem, to często budzi zazdrość. On ze swoją złością na Saula, ze swoją potrzebą zemsty, odwetu, nie robił czegoś takiego, że sam wymierzał karę Saulowi. Mścił się na Saulu. Tylko psalmy pokazuje, że on wszystkie złe uczucia oddawał Bogu, przyznawał się do nich, mówi tak, ja to czuję. Czuję, że chciałbym, żeby Saulowi się coś złego stało. Ja żądam zemsty nawet. Niech oni wszyscy zginą. Wszystkie te słowa wypowiadał Bogu, ale to nie było złorzeczenie człowiekowi. To było przyznanie się do tego, że jestem skrzywdzony i budzi się we mnie złość. Przyznanie się do tego, że ja mam potrzebę wymierzenia sprawiedliwości, ale nie wymierzanie sprawiedliwości samemu. Jest różnica, prawda? I to jest coś, znowu, co w modlitwie wcale nie jest prostym, łatwym problemem, tematem takim, który się lekką ręką czy lekkim językiem omawia. Trzeba to dobrze zrozumieć. Wiedza duchowa wymaga naprawdę dużo słów i dużo czasu, żeby to dobrze zrozumieć, bo błąd w zrozumieniu może się okazać fatalny dla nas, prawda? Oddać Bogu w modlitwie to, co już jest dla mnie nie do zniesienia. To też może mieć charakter modlitwy wstawienniczej za kogoś. Zaraz powiem dlaczego, chociaż to się wydaje być niemożliwe. Tak, trzeba się poskarżyć Bogu. Dlatego w Biblii istnieją psalmy skargi. I wcale ich jest niemało. Bo one mają nas uczyć skarżenia się przed Bogiem, które uzdrawia nasze wnętrze. I nie jest zwykłą, prymitywną mściwością. Psalmy skargi są narzędziami leczącymi nas i uwalniającymi od najtrudniejszych uczuć, które są dla nas zbyt niebezpieczne, są nie do uniesienia i nie można znieść ich świadomości. Trzeba się poskarżyć ze złości, która w nas jest, z bólu, krzywdy, z wypieranego doświadczenia rozłamu, opuszczenia, odrzucenia, wzgardy, oskarżeń, prześladowania, fałszywego przebaczenia, czyli z pokusy jednania się z kimś bez oczekiwania na prośbę o przebaczenie. Trzeba poskarżyć się Bogu całą szczerą prawdą, szczerą jak złoto. Znowu to złoto wraca. Szczerość aż do bólu. Tak, szczerość aż do wyznania bólu. Szczerość aż do uświadomienia sobie bólu, który noszę w swoim sercu z tego powodu, co się wydarzyło i co otrzymałem od innych. Powiem to Bogu. A tak, powiem. Bo On wie, co zrobić z tym uczuciem. Wie, co zrobić z tą raną. On wie, jak się tym zająć. To nie jest manipulowanie Bogiem. Napuszczanie Boga, żeby innych niszczył. Ja tylko Mu się przyznaję, że mam również takie uczucie, które nazwałbym potrzebą odwetu. Że mam ból. Nie można tego mylić oczywiście ze złorzeczeniem. A może powiem to tak, że skarga, modlitwa skargi jest oddaniem bólu Bogu z powodu człowieka. Złorzeczenie czy przeklinanie jest życzeniem wprost bólu człowiekowi, pomijając Boga. Może teraz mi się udało to precyzyjniej powiedzieć. Pierwsza uzdrawia i uwalnia. I sprawia, że Bóg przyjmuje inicjatywę. Druga jest grzechem. I zobaczcie, granica jest tak wąska, że dla niektórych jest prawie nierozróżnialna nawet. Kiedy ja złorzeczę, a kiedy ja tylko zwierzam się Bogu z nadmiaru mojej złości. Wezmę taki przykład. Psalm 40. To jest psalm skargi oczywiście. Przeczytam niektóre wiersze i posłuchajcie, można się przerazić niektórymi sformułowaniami, a przecież one są natchnione, są wzorcami modlitwy. W brewiarzu mam psalm 40, modlę się co jakiś czas psalmem 40. Na obrazku permicyjnym mam psalm 40 i myślę sobie, no cóż, psalm 40, niech będzie moim psalmem. Autor mówi tak, złożyłem w Panu całą nadzieję. On schylił się nade mną, wysłuchał mego wołania. I teraz, wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota. Mamy motyw studni cysterny Jeremiasza i studni Józefa. Znowu błoto, znowu dół, znowu jakaś depresja, znowu załamanie, osamotnienie, zgnojenie mnie. Postawił moje stopy na skalę. Akurat dla mnie ten psalm to jest bardzo na miejscu, bo mieszkam na skałce w Krakowie. Umocnił moje kroki. Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia. Zwróćcie uwagę, jak on dochodzi do głębi swoich uczuć. Najpierw mówi o Bogu, który wybawił go z tego dołu. Dół to jeszcze metafora. Błoto to jeszcze metafora. Ale on sięga głębiej. Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby. Czyli moje życie stało się pasmem cierpienia. Ja myślę, że tu nie ma liczba ludzi, mogłabym powiedzieć, podpisałbym się pod tymi słowami. Nic się nie udaje. Wydaje się, że po prostu jedno pasmo cierpień moje życie. Których nie ma liczby. Winy moje mnie ogarnęły. I to jest bardzo ważny motyw. Zanim zacznie się skarżyć na innych, on się przyznaje do własnych win. To bardzo ważna kolejność. W modlitwie skargi tego punktu nie można ominąć. A gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje. Najpierw widzi swoje grzechy i mówi, że ich jest tak dużo, że tyle, ile włosów na głowie. Włosów, o ile wiem, jest do 200 tysięcy na głowie człowieka, który dobrze uwłosionego. 200 tysięcy grzechów. Myślę, że może być jeszcze więcej w moim życiu czy w twoim. Ale on je widzi. I to jest bardzo ważne, że autor najpierw zaczyna od siebie, najpierw wyznaje swoje winy. Józef też musiał najpierw odpokutować za swój grzech. Nawet ten dół i to błoto mu się zdarzyło za wyniosłość. Ja się zastanawiam, czy moje doły i to, co przeżyłem, ubłocenie mnie przez innych, nie było karą za moją, pokutą za moją wyniosłość, to jest lepsze słowo. Uzdrawiającą pokutą, żebym się nie wynosił. Bo wyniosłość jest bardzo trudna do zauważenia. Jest to grzech tak subtelny, że go nie widać, a szczególnie wtedy, kiedy się przebiera w szaty pobożności. Kiedy wykorzystuje religijność, żeby się wynosić nad kimś drugim. Prawie to jest niezauważalne. Trzeba wtedy przeżyć jakąś pokutę, dół, cysternę, żeby to zobaczyć. I co mówi dalej autor? A, chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie można się skarżyć na innych Bogu, dopóki człowiek sam się nie oskarży za swoje winy, czyli nie widzi swoich grzechów. I oto skarga. Jak się oskarżył za swoje winy, mówi tak. Panie, racz mnie wybawić. Panie, pośpiesz mi na pomoc. On naprawdę jest w sytuacji opresji bardzo dużej, bo on woła, to jest wykrzyknik ten wiersz. Niech się zmieszają. No, jeszcze delikatne życzenie kary. I razem okryją rumieńcem ci, co na życie me czyhają, aby je odebrać. Rumieniec? Chodzi o rumieniec wstydu. On życzy komuś, żeby się zawstydził, komuś, kto chce go zniszczyć. Niech zawstydzą się tak ci, którzy mnie zawstydzili. Wydaje się, że ta modlitwa w ogóle nie jest Boża, nie jest chrześcijańska, nie może być wysłuchana przez Boga. Jest. Nie jest złorzeczeniem. Jest tylko przyznaniem się do takich uczuć, do strasznego bólu i oddaniem Bogu sądu. A może być tak wielki twój ból, że już nie możesz go unieść. Przerastający cię. I co wtedy z nim zrobisz? To jest bomba uczuć. Nie poradzisz sobie z granatem odbezpieczonym w żołądku. Trzeba natychmiastowej operacji. Niech się cofną zawstydzeni, mówi ci, którzy z niedoli mojej się weselą, czy jeszcze ironizują ze mną, kpią ze mnie. Dość, że mnie prześladują, to jeszcze kpią ze mnie. Niech pochłonie wstyd tych, którzy się ze mnie śmiali. Niech osłupieją hańbą okruci, którzy mi mówią ha, ha, czyli śmieją się ze mnie. Najpierw tylko prosił o zmieszanie, a teraz już doszedł do hańby. Mówi, tak, Boże, mam w sobie nawet takie uczucia, że życzyłbym im hańby i Tobie to oddaję. Mało wstyd, niech przeżyją hańbę. Niech osłupieją wszyscy, którzy ze mnie się śmiali, tak. I znowu wraca do siebie. Ja jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Co to znaczy? Oddałem całą tą sprawę Tobie, Panie. Moje wspomnienia, moje uczucia, moje rany, cały zespół moich krzywd, z którymi sobie nie radzę. Ja Tobie to oddałem. I to jest psalm wzorcowy dla naszej modlitwy, dla modlitwy skargi. A ja jestem mało tego, że ubogi, to jeszcze nędzny mówi. Ale Pan najlepiej zadba o moje krzywdy, tak by chciał powiedzieć przez te słowa, o moje uczucia, które z ich powodu powstały we mnie i są dla mnie cieniem nie do uniesienia. On się zatroszczy o nie, tylko że ja muszę mu je wyznać. Od początku naszych spotkań starałem się wam powiedzieć, chociaż może nieumiejętnie to robię, ale proszę Boga, żeby mi dał ten dar, że Bóg oczekuje od nas w każdej modlitwie szczerości nie w tym znaczeniu, że podejrzewa nas tylko o jakieś ukryte sprawy, że jesteśmy wobec Niego podstępni, że jesteśmy nieszczerzy, zakłamani, ale również szczerości, która jest powierzeniem się Bogu, zwierzeniem się Mu z tego, co jest dla nas za trudne, a niektóre pobożne osoby prowadzące nawet życie duchowo uważają, że tak nie wypada. Że Bogu nie wypada się skarżyć, bo Jego Syn się nie skarżył na krzyżu. Jego Syn nie skarżył się na krzyżu, ponieważ był kimś, w kim wszystkie skargi się muszą umieścić. Więc nie mógł się skarżyć i nie chciał się skarżyć. I miał siłę się nie skarżyć, bo w nim zmieściło się całe zło świata i skupiło się na nim, i zemściła się cała potęga piekła na nim. Dlaczego? Dlatego, że przyniósł zbawienie. I żebyśmy my mieli siłę oddawać wszystkie nasze skargi Bogu. Szczerość, którą my mamy między sobą a Nim, a Bogiem, więc nie tylko sięga zatajonych grzechów, ukrytych motywacji, jakichś udawanych postaw wobec Niego, ależ On oczekuje też szczerości, która jest zwierzeniem się dziecka Ojcu. Jest zawierzeniem Mu siebie we wszystkich również uczuciach, które w nas powstały, we wszystkich przeżyciach, które miały miejsce w naszej historii. We wszystkim. I skarga, modlitwa skargi jest szczególną modlitwą wstawienniczą. I to za innych grzeszników, którzy mnie w bliskości mojej bezpośrednio zranili. Bo za takich jest najtrudniej się modlić. Dlaczego? Bo ja życzę kary tym osobom. A jakiej kary? Wiecie, jaka jest największa kara dla kogoś, kto by mnie skrzywdził? Nawrócenie tej osoby. Wyobraźcie sobie, jak przeżyli bracia Józefa taką karę, że w workach znaleźli srebro i złoto, kiedy przyjechali do Kanaanu. Od człowieka, którego sprzedali za srebro. To jest kara, nie? Więc ja się poskarżę na moich krzywdzicieli. A dlaczego nie? Skoro Bóg mi mówi w Biblii, tak, skarż się. Więc przepraszam, że użyję takiego słowa w naszym repertuarze różnych modlitw. Nie bójmy się używać również modlitw skargi. Bogu oddając to, czego sami nie możemy już w sobie pomieścić. To bardzo ważne dla nas. To uspokaja nasze serce. Nie wszystko umiemy przebaczyć. Nie wszystko umiemy unieść. Nie wszystko jest do zniesienia. Wtedy jest On. Ten, który potrafi znieść wszystko. Przyjąć całe zło świata na swoje ramiona i zanieść je na Golgotę. To była mściwość, tak go ukrzyżować z zazdrości. Jeśli On to wszystko przebaczył, każdą skargę mogę Mu zanieść. Chciałbym też zajrzeć jeszcze do jednego fragmentu Pisma Świętego, do Ewangelii Jana, do samej końcówki. Znany fragment, ale chciałbym kilka rzeczy tutaj wydobyć i podzielić się z wami nimi. Bo jest to fragment, który dużo nas może nauczyć. Dużo nas może nauczyć. Mam na myśli Ewangelię Jana, 21 rozdział, od wiersza 1 do 19. Potem znowu ukazał się Jezus nad jeziorem Tyberiackim. Jest po zmartwychwstaniu. Jezus nad tym jeziorem spotkał Piotra, kiedy go powoływał. Później jeszcze nad tym jeziorem, tam z Piotrem różne rzeczy przeżywał Jezus. Nad tym jeziorem Piotr przeżył dużo różnych historii, a nawet burz. Jest to na pewno więc takie miejsce, takie położenie, które Piotrowi się kojarzyło z zażyłością, stworzeniem zażyłej relacji z Jezusem. No i nagle jest śmierć Chrystusa, Jezus zostaje ukrzyżowany, wiadomo jak się Piotr zachował, wyparł się w żywe oczy wszelkich związków z Jezusem. Później zmartwychwstaje Pan Jezus i pokazuje się. Wyobrażam sobie, jak się Piotr czuje, mniej więcej tak jak bracia Józefa po przebaczeniu. No ogień chyba był na jego głowie. Ogień Ducha Świętego na pewno też, ale ogień wypalający, jego niewierność i no, tchórzostwo po prostu. I on się znowu pokazuje, ten Jezus, nad tym jeziorem, gdzie go powoływał. Jakby wraca do początków jego powołania. I ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany, Galilejskiej, synowie Zebedeusza, dwaj jeszcze z jego uczniów. I Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. To jest nie tylko takie powiedzenie, idę łowić ryby, ale Biblię należy czytać na różnych piętrach. Tu trzeba zrozumieć też, jakby wracam do swojego starego zajęcia. Przetłumaczmy to na język nasz, życiowy. No, powracam do swoich nałogów. Człowiek powołany, uświęcony, a jednak go ciągnie do jego sieci. Nie mam na myśli sieci internetowej, chociaż i to może człowieka złapać. Odpowiedzieli mu, no idziemy i my z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. Ciemność jest, wydaje się, najlepszym okresem na połów, ale nic nie wyszło. Gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus, był w znacznej odległości. I Jezus odrzekł do nich w specyficzny sposób, dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra, ów uczeń, którego Jezus miłował. To jest Pan. On się tak zachowuje. To jest charakterystyczne zachowanie dla Jezusa. Tak chcę powiedzieć. Wyobrażam sobie, co wtedy czuje Piotr. Przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi. W gruncie rzeczy jest tutaj napisane, że był nagi. I rzucił się w pław do jeziora. Robi to w absurdalny sposób, no bo powiem tak. Kto ubiera się przed wejściem do basenu? Chyba ktoś, kto stracił zmysły albo po prostu jest w takim szoku emocjonalnym, że nie wie, co robi. A on się ubrał i rzucił się do wody. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. Kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. To ognisko tutaj w specyficzny sposób się nazywa. Antrakian. To właściwie można by przetłumaczyć tak. Żarzące się węgle. Ogień. Ogień, który powoduje rozłam, Duch Święty. Duch Święty w specyficznym atrybucie wypalenia człowieka w jego poczuciu winy. Węgle żarzące w Biblii to symbol oczyszczenia naszego sumienia i naszych uczuć, kiedy się wstydzimy Boga, kiedy zawiedliśmy Go. I ułożona ryba, chleb, rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr, wyciągnął na brzeg sieć pełno wielkich ryb w liczbie 153. Jest to zagadka kryptograficzna, nieprzypadkowa liczba, która się da przetłumaczyć Beno i Haleochim, to znaczy synowie Boga. Jakby z dna można też wyciągnąć kogoś, kto jest Synem Bożym. I co się dzieje dalej? Pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. Jezus przyszedł, wziął chleb, podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Ale historia ciągnie się dalej. Gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, ten chyba struchlał. Węgle żarzące miał chyba nie tylko na głowie. Czy ty mnie miłujesz? Jak to odpowiedzieć? Czy ty miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Wiecie, na co tu trzeba zwrócić uwagę? Na to słowo ty wiesz. Są takie sytuacje między ludźmi, kiedy rozumieją się bez słów, kiedy nie muszą sobie tłumaczyć, kiedy żyją w takiej zażyłości, w takiej przyjaźni, że oni spojrzą na siebie i wiedzą wszystko. Piotr i Jezus, mimo tego, co zaszło między nimi na podwórcu Kajfasza, mieli bardzo zażyłą relację. Dużo się działo między Piotrem i Jezusem. Piotr był szczery we wszystkim, do bólu. Nie musi mu mówić. Dlaczego Jezus pyta? Żeby wzmóc w nim miłość jeszcze. Nie by, żeby zarzucić mu niewierność, tylko wzmóc miłość, żeby te węgle żarzące, ten Duch Święty w atrybucie wypalenia, wstydu, jeszcze bardziej się wzmógł. I on znowu pyta, paś baranki moje, i mówi tak, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś owce moje. I po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I powiedział do niego, panie, ty wszystko wiesz. Ja ci już nic nie mam do powiedzenia, bo nic nie mam ci do ukrycia. I mój wstyd, i moją złość, i moją przewrotność, i moje grzechy, i moją miłość, nic nie ukrywam przed tobą. To ważny motyw dla nas, pouczający, że ktoś, kto zamierza się modlić, ktoś, kto zamierza się modlić przez całe życie i też nie tylko za siebie, ale i za innych, kto wchodzi na drogę Piotra, on musi o tym wiedzieć, że wchodzi na drogę szczerości, złotej szczerości wobec Boga. Że tu ani nic nie można udawać, ani nic okłamać, ani pozorować. Tu się po prostu to nie udaje. To jest bardzo niebezpieczne. Od razu w to wchodzi zły duch. I wynaturza ludzkie życie. Ta szczerość jest ogniem wypalającym, jak węgle żarzące. Jest bardzo trudna. Natomiast po takich doświadczeniach człowiek jest przemieniony. Jest uzdolniony najlepiej do modlitwy za innych. Bo we właściwy sposób, nie w naturalny, tylko posłuszny Bogu, układa swoje współczucie wobec bliźnich. Wie, kiedy się modlić i za kogo się modlić. Wie, kiedy się nie modlić i za kogo się nie modlić. Jest we wszystkim już posłuszny Bogu. Bo Bóg już wszystko o nim wie. To nie dotyczy tylko spowiedzi. To dotyczy również modlitwy skargi. To dotyczy również wstydu ludzkiego, który w nas jest. Wszystkich uczuć, które są bardzo trudne, a jednocześnie niezwykle cenne dla nas. Ilekroć czytam ten fragment, zawsze myślę o tych węglach żarzących się, na których Jezus ułożył 154. rybę. Wydarzenie z ostatnim połowem jest dopisane, tworząc wyjątkowy epilog. Właściwie na 20. rozdziale kończy Jan swoją Ewangelię, zaznaczając, że nie wszystko spisał, co objawiło w sobie Słowo wcielone, czyli Chrystus Jezus. Wyczuwa się, że tej historii nie powinno w ogóle być w tekście Ewangelii, że jest dodana. Dlaczego więc się pojawia? Chrystus powołuje apostołów jakby jeszcze raz, tym razem już po zmartwychwstaniu, zupełnie jakby wszystko musiało zacząć się od początku. Zdaje się, że apostołowie wrócili też do starych nawyków. To jest tylko oczywiście przypuszczenie, taka nadinterpretacja, ale możliwa. W sensie duchowym tak możemy to tłumaczyć. A bardzo łatwo wrócić do starych nałogów, kiedy wydaje się, że Jezus w moim życiu umarł. Tylko dwa razy w Ewangelii Jana jest mowa o węglach żarzących się na ognisku. Wtedy, kiedy Piotr widzi Jezusa przy węglach rozżarzonych i rybie, tutaj właśnie, oraz gdzie jeszcze? Bardzo przy wyjątkowym miejscu, na podwórcu pałacu Kajfasza, gdy Piotr, ten sam Piotr, próbując opanować wstyd i drżenie rąk i strach ogrzewa je nad węglami ogniska. To jest to samo greckie słowo, antrax. Wtedy to zapytany przez służebną, przez zwykłą portierkę, ten, który był portierem Królestwa Niebieskiego, ma klucze do nieba, a jest pytany przez zwykłą odźwierną. O, ty też byłeś z Jezusem. Co on robi? On się wyparł. Jezus patrzy mu prosto w oczy i on się wyparł. To też jest bardzo trudne przeżycie. Tu już o modlitwie skargi nie można powiedzieć. Tu trzeba po prostu przyjąć węgle żarzące. Wypalenie wstydu. To też dzieło Ducha Świętego. Ale na to trzeba odwagi. I na szczęście Piotr miał odwagę i pojawił się po zmartwychwstaniu. A mógł już się nigdy w tej wspólnocie nie pojawić, bo wstyd mu nie pozwalał. I pragnąc zrozumieć, jaki jest głęboki sens tego żaru, który dwa razy pojawił się pomiędzy Piotrem a Jezusem, sięgnąłem też do 12 rozdziału listu do Rzymian, gdzie czytamy takie słowa, posłuchajcie. Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nie jest nieprzyjaciel, który mieszka w Grenlandii, tylko twój nieprzyjaciel, czyli jest w jakiejś bliskiej relacji z tobą, jest blisko, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz nad jego głową. Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwycięży. Słowa te odsłaniają głęboki duchowy sens. Piotr często zawodził Jezusa. Ciągle wracał do tego swego porzuconego zajęcia. Przy tych rybach się kręcił i nie mógł się wykręcić z tych sieci. Ale te powroty miały coś z porzucenia powołania, przynajmniej mi się tak kojarzą, co nie znaczy, że rzeczywiście tak było, ale są obrazem czegoś takiego. Jakiś rodzaj dezercji z misji. I jeśli nie były zlekceważeniem, to przynajmniej niedocenieniem otrzymanej łaski. A Chrystus zamiast zawieść się na Piotrze, zrezygnować z niego, okazywał mu jeszcze więcej, jeszcze więcej i jeszcze więcej miłości. I to jest coś, co my możemy też doświadczać na drodze modlitwy za innych. Że my możemy mieć węgle żarzące. Piotr się go wypiera przy ogniu, przed zwykłą służebną, a Jezus zapewnia Piotrowi obfity połów i częstuje go upieczonym pokarmem. Byłoby mi bardzo trudno przyjąć jakikolwiek dar od osoby, której się wyparłem, albo ją wprost zdradziłem. Bardzo trudno jest przyjąć miłość od kogoś, kogo się nieustannie rani na przykład. Owszem, jesteśmy krzywdzeni i w modlitwach skarżymy się Panu Bogu, ale też czasem jesteśmy krzywdzicielami. I to jest bardzo trudne. Krzywdzicielami, którzy przeżyli taki wstyd, że się wstydzą pokazać w niektórych środowiskach i spotkać się z niektórymi ludźmi. Ale być może w tych ludziach był też sam Jezus. Sumienie człowieka wewnętrznie pali jak żar, gdy zamiast spodziewanego ukarania otrzymuje się jeszcze więcej miłości. Właśnie taki jest nasz Bóg w Chrystusie Jezusie. Więcej niż dobry. Dla mnie słowo dobry jest niedobre, żeby wyrazić jego dobroć. Zwyciężający nie tylko śmierć, ale i naszą złość w sposób nieoczekiwany, ofiarując przebaczenie tam, gdzie już zawiedliśmy go wiele razy i zlekceważyliśmy jego miłość, tak jak Piotr na podwórcu Kajfasza. Powiedzieć, że Jezus jest dobry, jest zbyt niedoskonałym określeniem moim zdaniem. Powiedzieć, że jest wspaniałomyślny, również to brzmi dla mnie skromnie. Na pewno porzekadło, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, nie jest prawdą. Nie potrafię znaleźć słowa, które w pełni oddałoby charakter odniesienia, jaki Jezus ma choćby do mnie. Nie wiem, czym dla innych, czy dla innych kapłanów, ten fragment Ewangelii jest tym, czym dla mnie on jest. Dla mnie ten fragment jest jak węgle żarzące. W liście do Hebrajczyków jest napisane tak. Deus ignis consumens es. Bóg jest ogniem pożerającym. Może przerazić to sformułowanie. Ale kiedy pomyślę, że ten ogień, to jest ogień miłości, który pożera mój wstyd, moją złość, mój ból, moje nawet pragnienie zemsty, że to jest miłość, która pożera we mnie wszystko, co jest dla mnie nie do zniesienia, to się zgodzę. Niech pożera ta miłość wszystko. Jest ogniem. Rozumiem, że dla człowieka takiego jak Piotr albo ja będzie rzeczą straszną spotkać się z tak najczystszą miłością, szczerą jak złoto, jaka płonie wewnątrz sercu Boga. Ezechiel Prorok, opisując rydwan obecności Bożej, Merkawę, widział wewnątrz tego rydwanu coś jakby węgle żarzące, w samym centrum obecności Bożej, z których wystrzeliwały błyskawice blasku. Dlaczego Piotr ubrał się, wskakując do wody? Powiedziałem, przecież to jakiś absurd. Ale wiecie co, no człowiek oczywiście raczej rozbiera się, kiedy idzie do basenu, czy idzie się wykąpać. A ten się ubiera. Żeby zrozumieć to zachowanie Piotra, trzeba zacząć wyjaśnienie od innego miejsca. Piotr, widząc Jezusa na brzegu, wpada w chaos emocjonalny. To też jest coś, co może nam się zdarzyć w naszej historii zażyłości z Jezusem. A ktoś, kto się modli wstawienniczo, nie może uniknąć zażyłości z Jezusem. To jest, nie ma szans na to nawet. W chaos emocjonalny, bo budzi się w nim wir uczuć, mieszają się w nim wstyd, lęk, złość na siebie, tęsknota za Jezusem, miłość do Jezusa, poczucie hańby, świadomość zdrady. W takim twisterze, że tak powiem, emocji, człowiek może się zachowywać nienormalnie. W takim stanie ludzie rzeczy robią na przykład irracjonalne, zachowują się, jakby stracili rozum. Na przykład ubierają się, idąc wykąpać się. Jest tłumaczenie jego zachowania od strony psychologicznej, no ale oczywiście istnieje jeszcze ta głębsza strona, mistyka. Piotr jest grzesznikiem. Żyje w poczuciu grzechu, zdrady Boga. Żyje pogrążony we wstydzie jak Adam w raju. Adam, gdy zgrzeszył, ukrył swoją nagość. Ubrał się. A Bóg, wywoławszy go z gąszczu, w którym ukrył się przed Bogiem, przeoblekł go w skóry, by wstyd nie blokował mu odwagi przychodzenia przed oblicze Boga. Mówiłem na początku, że wstyd jest uczuciem, które najczęściej nam się pojawia. Dziedzictwo po Adasiu zostało. I to ubieranie się, przebieranie się, to symbolizuje wszelkie formy udawania, a więc hipokryzji. Udawania kogoś innego niż się jest. I przed tym przestrzegałem pierwszego dnia, bo jest to potężną przeszkodą w miłości do Boga i w zażyłości z Nim. Na tym samym wszystkie modlitwy wtedy spadają z góry jak ptaki, które zdechły w locie. Nie dolatują do nieba. Piotr więc, ubierając się, symbolicznie wychodzi z więzienia wstydu spowodowanego jego zdradą, by stanąć znowu przed Bogiem Jezusem. Tak. Wiersz ten w dosłownym tłumaczeniu z greckiego brzmi tak. Szymon więc Piotr, usłyszawszy, że Pan jest okrycie przepasał, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Nie jest napisano prawie nagi, tylko tłumacz wstydził się, że ktoś dostanie Pismo Święte na pierwszej komunii i dziecko przeczyta, że Piotr nago chodził. Święty Piotr jeszcze. Oryginalny tekst mówi więc, że był nagi, a nie prawie nagi. Przepasał się, to znaczy ubrał cokolwiek, by nie stanąć przed Jezusem zupełnie nagi. Późniejsze trzykrotne pytanie o miłość, no oczywiście miało odwrócić trzykrotne wyparcie się, ale przede wszystkim było pogłębieniem miłości, zażyłości. Panie, Ty wiesz wszystko, Ty naprawdę wiesz wszystko. Ja już nie mam nic, co mógłbym ukryć przed Tobą. Począwszy od grzechów, a skończywszy na krzywdach, które sam przeżyłem. Wszystko jest Twoje. I to jest efekt, który życzyłbym sobie osiągnąć w moim życiu w odniesieniu do Jezusa i życzyłbym wam osiągnąć w waszej relacji do Jezusa. Bo mimo tego, że modlimy się za innych, modlimy się za tych, którzy jeszcze się błąkają, jeszcze nie odnaleźli drogi do Jezusa, to nie zapomnijmy, że najważniejsze w naszych modlitwach, najważniejsza jest nasza relacja, nasze odniesienie do Niego i modlitwa za innych, przede wszystkim nas, zbliża do Boga. To jest korelacja. Im bardziej się modlę za innych, tym bardziej zbliżam się do Boga. O tym nie mogę zapomnieć. Chodzi o mnie też i o Niego. Nigdzie nie napisano, by Piotr prosił Jezusa o przebaczenie tego, że wyparł się go na podwórzu Kajfasza. A jednak był go pewien. Może wobec bezpośredniej bliskości Jezusa Chrystusa i Jego wspaniałomyślności przestają być konieczne słowa, nawet słowa przebacz mi. Zbyt duży żar miłości jest w nim, żar węgli, by Piotr mógł zwątpić w darowanie win. Może byłoby to nawet dowodem niewiary w miłosierne serce, gdyby się go o to prosiło. Panie, nie tylko wszystko wiesz o mnie, ale ja też wiem, że Ty mnie kochasz, że Ty mi przebaczasz, że ja się nie muszę już wstydzić, że ja już nie muszę się bać patrzeć Ci w oczy. A i takie uczucie towarzyszy tym, którzy rozpoczynają na serię życie modlitwą. Bo bywają takie chwile, w których zawodzimy Pana jeszcze gorzej niż ci, za których się modlimy. I to nas nie przekreśla. To nic nie zmienia. To tylko domaga się wyznania. Ale przyjaźń trzeba kontynuować dalej. Bardzo potrzebujemy zbawienia w Jezusie. Bardzo jesteśmy słabi. Nie jesteśmy silniejsi niż ci, za których się modlimy. W większości liturgii mszy świętej ksiądz po wyznaniu win wstaje i uroczyście ogłasza jakieś rozgrzeszenie takie ogólne, niekonfesjonalne. Zazwyczaj zaczyna od słów: niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Niełatwo mi to mówić, bo chociaż wierzę, że Bóg chce, byśmy okazywali skruchę, Boże rozgrzeszenie i przebaczenie, jednak od tego nie zależy. Gdy uzdrawiał chromego, którego ludzie wnieśli przez otwór w dachu, pierwszy powiedział: człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy, chociaż chromy nie powiedział: przebacz mi grzechy. Nie chcę przez to powiedzieć, że skrucha jest niepotrzebna. Chcę tylko wydobyć coś zupełnie innego. Skrucha jest potrzebna. Ale chcę wydobyć to, że Bóg jest gotowy przebaczać, zanim my na to wpadniemy, żeby go o to poprosić. Chcę pokazać, że Bóg ma taką dyspozycję do miłości, która mnie zapiera wdech w piersiach. I to było w Piotrze. Żar węgli płonących. To jest miłość, która nie mieści się w naszej wyobraźni. Mając do czynienia z takim ogniem miłości, człowiekowi na pewno nie jest nudno i towarzyszą mu liczne uczucia. I uczucia jak przepaści, uczucia jak niebiosa, uczucia jak otchłanie. Modląc się, a modlicie się, musicie być na to nastawieni, że tak się będzie działo, że wasze życie nie będzie nudne i nie zabraknie wam doświadczeń, które będą wam zapierały dech w piersiach. Amen.